Prasy o prasach prezydenta.
Okej. Okay. Szanowni Państwo, może zanim przekażę informację o pracach, którymi się w tej chwili w szczególności zajmuję, to chciałbym się odnieść też również do tej poprzedniej sesji. Absolutnie nie było moim zamiarem lekceważenie kogokolwiek poprzez to, że nie udzielałem odpowiedzi na zapytania czy na pytania radnych, które padały potem już po godzinie 18. Jak również absolutnie nie było moim celem, żeby kogokolwiek obrażać czy urazić. Patrząc na te panie, które mieliśmy wtedy na sali, które były w bardzo zaawansowanej ciąży, nie wiem, czy już w tym czasie nie nastąpiły rozwiązania, to mi po prostu było tych pań serdecznie żal i też poziom emocji na tej sesji był dosyć spory. Ja do godziny 18 udzielałem w maksymalnym zakresie wyjaśnień na wszystkie pytania, natomiast potem odniosłem wrażenie, być może mylne, że celem pewnych pytań też była kwestia takiego celowego działania w celu przedłużenia tych obrad, tak? I patrząc z troską na te panie w ciąży, w związku z tym skorzystałem z pewnych takich formalnych narzędzi, co oczywiście nie oznacza, iż ja mam zamiar w przyszłości nie odpowiadać na pytania radnych. Także tutaj, żeby była jasność i też jednocześnie chciałem przeprosić za to zachowanie, bo mam świadomość tego, że to wywołało też pewne emocje, a to nie było moim celem. Jeśli chodzi o oświadczenia, które dzisiaj zostały skierowane, no to ja też powiem tak, że my oczywiście będziemy realizowali ten program wyborczy. Jeśli chodzi o podejście do pewnych tematów, w szczególności tych lokatorskich, to proszę o chwilę cierpliwości. W tym zakresie na pewno nastąpią istotne zmiany. To zapowiadałem zarówno podczas kampanii wyborczej, jak i również w orędziu, że do tych osób najbardziej potrzebujących na pewno zmienimy dotychczasową praktykę i w tym tak, i zapisy. Także w tym momencie, a teraz kolejny problem, który przy okazji został poruszony, to kwestia tych odpowiedzi, pod którymi ja się podpisuję. Ja poprosiłem pana sekretarza o dokonanie pewnych zmian. Mianowicie ja dziennie podpisuję kilkaset dokumentów i to jest tak, że pewna odpowiedzialność się rozmywa. W sytuacji, w której ja podpisuję się pod dokumentami, które są przygotowane przez inne osoby, będę dążył do tego, żeby nastąpiła pewna redukcja tych dokumentów, pod którymi ja się podpisuję, będą się podpisywały te osoby, które za te decyzje tak naprawdę ponoszą odpowiedzialność i to będzie, tylko prosiłbym tego nie traktować w kategoriach znowu lekceważenia kogokolwiek, to ja oczywiście ponoszę odpowiedzialność za te decyzje i za działanie tych osób, które się będą w moim imieniu podpisywać. Natomiast ja też chcę w ten sposób mieć i oczywiście, że będę się tym interesował. Ja będę w miarę możliwości czasowych również dążył do tego, żeby się zapoznawać możliwie dosyć szeroko i głęboko z materiałami, które wychodzą z urzędu. Natomiast żeby uporządkować te kwestie odpowiedzialności za poszczególne odpowiedzi, będę dążył, żeby na tych odpowiedziach podpisywali się wiceprezydenci odpowiedzialni za poszczególne dyscernaty. Także też taką zmianę będę chciał wprowadzić i tutaj mam nadzieję,
to chodzi o odpowiedzi na zapytania, interpelacje.
Ale też nie tylko. Ja naprawdę dziennie mam nieraz 500-600 dokumentów do podpisania i to skutkuje tym, że właściwie to paraliżuje moje działania w innych obszarach, bo on po prostu tego typu brak delegowania uprawnień do podpisywania pewnych dokumentów, no jednak się przekłada na to, że to się odbija negatywnie na tych innych obszarach, którymi się muszę zająć. Także i teraz chciałbym przejść do tych, jeszcze odnośnie tego oświadczenia, które zostało sprawowane przez pana radnego Wierzbickiego. Ja jestem po rozmowie z panem komendantem wojewódzkim policji i oczywiście przy zachowaniu tego, że nikt nie będzie zachęcał do nieprzestrzegania prawa, w szczególności przechodzenia na czerwonym świetle, ja będę wnioskował o to, żeby w tym zakresie zachować jakiś racjonalizm. Również wskazałem na to, że szczególnie w przypadku osób starszych, które poruszają się na rowerach, by w stosunku do tych osób podchodzić z większą tolerancją, bo ja rozumiem, że te osoby boją się jechać jezdnią, a jeżeli to są osoby starsze, one zazwyczaj jadą wolniej, ja nie widzę sensu, żeby te osoby karać mandatami, także również w tym obszarze będziemy starali się troszeczkę pewne rzeczy zmienić. Odnośnie tych działań, którymi się w tej chwili zajmuję, tak? Najważniejszym tematem na dzisiaj jest moim zdaniem podjęcie działań, które zapobiegną połączeniu, czy właśnie wchłonięciu Enei przez Tauron. Enea to jest pracodawca, który zatrudnia na dzisiaj 10 tysięcy osób w Wielkopolsce. To jest również podmiot, który płaci bardzo sensowne podatki w obszarze CIT-u. To jest pracodawca, który zatrudnia bardzo wiele wysoko kwalifikowanych osób, które też są dobrze opłacanymi pracownikami. I tutaj w tym zakresie przeprowadziłem, czy rozmawiałem z wicepremierem Piechocińskim, który również jest przeciwny temu połączeniu, co wyraźnie mi to przekazał. I tak w sumie na poziomie takim ponadpartyjnym zabiegam o to, żeby do tego połączenia nie doszło. Rozmawiałem na ten temat również z panem europosłem Grzybem, który ma taką, a nie inną pozycję w strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mam w czwartek umówione spotkanie z prezesem Enei, także to jest ten temat, który w tej chwili, którym się zajmuję bardzo mocno. Drugim takim tematem, który uważam za taki bardzo strategiczny, to jest kwestia dworca PKP. Dzisiaj mam spotkanie z członkiem zarządu PKP odpowiedzialnym za inwestycje, z panem Batorem. Jestem po takiej godzinnej rozmowie telefonicznej i ja nie chcę się odnosić do przeszłości, bo to jest w tej chwili wtórne. Natomiast zarówno w kampanii wyborczej, jak i na spotkaniach z mieszkańcami, ale nie tylko, bo również podczas spotkań z parlamentarzystami, bardzo często podnoszony jest ten temat konieczności poprawy funkcjonalności dworca, lepszego skomunikowania dworca w obszarze komunikacji publicznej, czy tutaj skomunikowania poprzez przejścia dla pieszych i również w interesie takim też wizerunkowym miasta Poznania, jak i PKP jest to, żeby ten dworzec no, nie był takim powodem do wstydu. Mam tu na myśli kwestie zarówno jego estetyki, jak i funkcjonalności. Jestem przekonany, że uda się wypracować takie rozwiązanie, które pozwoli poprzez wspólne działanie władz PKP i również Urzędu Miasta Poznania poprawić funkcjonalność tego dworca, w szczególności przywrócić funkcję temu staremu budynkowi, nie tylko w takim zakresie, by powstała ta elewacja historyczna zgodnie z tym, jak ten dworzec wyglądał w przeszłości, ale również, żeby do tego starego budynku powróciły funkcje dworca. Również po licznych rozmowach z mieszkańcami, po licznych postulatach w tym obszarze, ja jestem przekonany, iż schronisko dla zwierząt powinno powstać na terenie Poznania. Chciałbym w tym zakresie też poczekać na rezultat wyborów do rad osiedlowych, żeby nie było przy okazji tego schroniska takich właśnie sytuacji, że mieszkańcy na terenie osiedla, którego ma takie schronisko powstać, żeby oni tutaj też nie protestowali przeciwko temu, żeby jakiś kompromis wypracować. I w tym zakresie też w ogóle bym prosił, żeby poszczególne kluby, bo to jest taki dosyć ważny temat, jednocześnie wrażliwy społecznie, żebyśmy tutaj też wyszli ponad pewne podziały takie polityczne czy partyjne i żeby być może warto było tak na takim poziomie poszczególnych klubów wydelegować jedną osobę, która by w tym zakresie też próbowała wypracować jakiś taki kompromis, żebyśmy to schronisko rzeczywiście mogli w jakimś najbliższym, sensownym czasie w ramach Poznania wybudować, bo ten problem tych bezpańskich psów to jest taki też problem, który wizerunkowi Poznania nie służy. Dalej Już jestem po rozmowie z komendantem policji, bo tutaj jest kwestia tych inwestycji, które zostały poczynione w zakresie tych parkingów. Jesteśmy na etapie wyjaśniania tych tematów. To nie służy ani wizerunkowi policji, ani wizerunkowi miasta, że generalnie wskazywane są pewne nieprawidłowości. Ja otrzymałem raport Centralnego Biura Antykorupcyjnego. No i w skrócie to ten problem parkingów sprowadza się do tego, że właściwie no, nie mamy za bardzo śladu w dokumentach, że takie inwestycje zostały zrealizowane i to jest coś, co trochę, no, coś, co niepokoi, tak? No bo to sytuacja, w której realizowane są inwestycje za kilkaset tysięcy złotych i nagle się okazuje, że nie ma śladu w dokumentach, że takie rzeczy zostały zrealizowane. One oczywiście budzą niepokój w zakresie nie tylko realizacji inwestycji, ale również w zakresie nadzoru nad realizacją tych inwestycji i tego, czy rzeczywiście ten system mamy w pełni szczelny. Dalej też no, będziemy dążyć do tego, żeby poprawić jakość zarządzania w Urzędzie Miasta. Natomiast po takiej wstępnej analizie struktury, jak również płac, ja będę też dążył do tego, żeby te płace w urzędzie, szczególnie tych osób na tych niższych stanowiskach, były wyższe, bo to jest pewien problem, że około 20% pracowników Urzędu Miasta właściwie kwalifikuje się różnego rodzaju świadczenia socjalne. Tak, to też jest sytuacja taka, w której potem jest problem z tym, by od tych osób oczekiwać wysokiej jakości pracy. Ja uważam, że te płace nie tylko, bo podnoszone są oczywiście tematy płac pracowników miejskich jednostek kultury. Ja uważam, że ten problem jest szerszy, że mamy również problem siatki płac w urzędzie i również będę chciał, to też sygnalizowałem już szefom klubów, że jeśli chodzi o w ogóle w tej chwili funkcjonowanie urzędu, to mamy tych budynków wiele, szczególnie i mamy też takie budynki, jak na przykład na Matejki czy na Słowackiego, budynki, które nie do końca się nadają do tych funkcji, które w tej chwili są realizowane. W międzyczasie nastąpił spory postęp, mam tu na myśli i stworzenie warunków dla pracy dla osób niepełnosprawnych, jak również przyjazność tego urzędu dla osób właśnie niepełnosprawnych. Tego typu rozmieszczenie budynków też również skutkuje tym, że ta efektywność pracy jest mniejsza. Ja będę chciał przekonać Państwa do tego, by te osoby, które pracują na dzisiaj na Matejki i na Słowackiego, żeby stworzyć warunki do tego, by te osoby mogły pracować tutaj w tym nowo budowanym obiekcie za bramką. To jest też oczywiście problem pewnej dyskusji. To jest też kwestia pewnych kosztów. Natomiast te budynki stare chciałbym w tym momencie przeznaczyć w przyszłości na sprzedaż. Natomiast jeżeli mówimy poważnie o tym, żeby stworzyć warunki dla osób niepełnosprawnych, żeby one mogły korzystać z tego typu urzędów, żeby mogły osoby niepełnosprawne pracować, żeby tym osobom, które są w urzędzie, stworzyć też lepsze warunki pracy, żeby ta praca miała lepszą jakość. Ja uważam, że również tego typu działania należy podjąć. Co więcej, wtedy mielibyśmy tak naprawdę zmniejszenie ilości tych jednostek i bliskość tej jednostki tutaj z urzędem i te kwestie dotyczące parkingów, które przy okazji zostały podjęte. Ja bym chciał, żeby to były też takie regulacje, w których jeżeli ktoś przyjedzie wtedy do urzędu, no to załóżmy na czas załatwiania sprawy, załóżmy godzinę, żeby wtedy ten parking był nieodpłatny dla tych osób, które będą przyjeżdżać do urzędu i stworzyć takie regulacje, w których rzeczywiście, żeby to też nie było takie miejsce, które będzie wykorzystywane czy nadużywane jako bezpłatny parking w Śródmieściu, ale żeby stworzyć po pierwsze warunki do obsługi tutaj osób, które mają do wyjaśnienia pewne rzeczy w urzędzie, czy do załatwienia. Także będę chciał o to postulować na takim poziomie ponadpartyjnym. Także to są te elementy, jeśli chodzi z kolei o te kwestie dotyczące naszego kandydata miasta do Związku Miast Polskich, to też chciałem jakby zasygnalizować, iż ja bym również widział, czy chciał takiego rozwiązania, w którym właściwie na poziomie takim też ponadpartyjnym byśmy uzgadniali te tematy, które są ważne do przeforsowania na poziomie na poziomie Związku Miast Polskich. W skrócie widziałbym tutaj na dzisiaj przede wszystkim forsowanie rozwiązań, które by dały więcej uprawnień radom miast, w szczególności uprawnienia do stanowienia prawa miejscowego, bo uważam, że kwestie tych reklam, kwestie punktów sprzedaży alkoholu i szereg innych elementów dotyczących poszczególnych miast, to jest to taki obszar, w którym najbardziej dla mnie kompetentnym organem do tego, by regulować te kwestie, jest Rada Miasta. I nie da się tego zrobić centralnie na poziomie Warszawy, wprowadzić uniwersalnych rozwiązań, które są dobre, skuteczne dla wszystkich miast. Także w zakresie tej funkcji czy polityki, którą może Związek Miast Polskich realizować, ja bym dążył do tego, żeby rzeczywiście w jakimś większym stopniu może szukać skuteczności, ale też to jest możliwe, jeżeli pójdziemy ponad takie podziały partyjne i też również na tym poziomie forsowania postulatów, byśmy to robili też w uzgodnieniu wcześniej, a właściwie reprezentant byłby tylko wykonawcą tych uzgodnień, które by były na tym etapie czynione. Także to z mojej strony tyle. Gdyby były pytania, to proszę o pytanie.
Dziękuję. Przyjąłem w punkcie informacja o pracach prezydenta. Rozpoczynamy ewentualne zadanie dodatkowych pytań. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Najpierw może jedno słowo komentarza. Cieszy mnie zapowiedź podnoszenia płac najniżej uposażonym pracownikom urzędów. Jest to temat, który zgłaszaliśmy jako klub parokrotnie także na tej sesji ostatniej budżetowej. Bardzo zaniedbany temat i dobrze, że pan prezydent zapowiada jakiś początek wyrównywania tych nieprawidłowości, niesprawiedliwości. Natomiast zgłosiłam się, żeby zapytać o kwestię poruszoną na wstępie, mianowicie czy pan prezydent uważa, że ciąża jest chorobą? To jest moje pytanie, ponieważ chciałam zwrócić uwagę na to, że ciąża nie jest chorobą. Ciąża jest zdrowym, normalnym stanem, który nie wyklucza kobiety z możliwości uczestnictwa w życiu publicznym, w życiu zawodowym. I głoszenie takich tez, że oto, prawda, jakaś rozmowa czy przedłużająca się dyskusja wpływa negatywnie, czy może wpłynąć negatywnie na kobiety w ciąży, rzeczywiście wpływa negatywnie na kobiety w ciąży, ale nie na przebieg tej ciąży, tylko na wizerunek kobiety w ciąży i wpływa negatywnie na jej status, możliwości funkcjonowania zawodowego i publicznego i chciałam przeciwko temu zaprotestować, ponieważ po tych wypowiedziach pana prezydenta od razu się w internecie ukazały negatywne komentarze, a po co te kobiety kandydowały do rady, a czy one nie widziały i chciałam przeciwko temu naprawdę bardzo poważnie zaprotestować. Słowa kształtują świadomość i nie powinno się w XXI wieku głosić tego typu poglądów. Koleżanki mają prawo być w ciąży i mają prawo w tym czasie być radnymi. Koleżanka przewodnicząca Ula Mańkowska pokazuje, że można być w ciąży, urodzić dziecko i być aktywną radną. Także bardzo bym prosiła pana prezydenta o to, żeby tymi stereotypami opinii publicznej nie epatował, bo to niczemu dobremu nie służy. Ja będąc w ciąży, już nie powiem ile lat temu, ostatni raz, jeszcze na godzinę przed ciążą rozdawałam notki wyborcze i jakoś tam na godzinę przed poradą, sorry, rozdawałam notki i gazetę wyborczą rozdawałam wówczas jeszcze. Nie była to gazeta wyborcza sprzedawana w kioskach i jakoś to nie wpłynęło negatywnie ani na sam poród, ani na moją córkę, która się urodziła zdrowa i etc. Także protestuję przeciwko takim staroświeckim poglądom, bo one po prostu nie służą kobietom i nie służą rodzinom dzisiaj, na rynku pracy zwłaszcza.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
100% poparcie dla tego, o czym mówiła przed chwileczką moja koleżanka Katarzyna. Mógłbym, cytując klasyków, tylko powiedzieć: Jacku, nie idź tą drogą. Przypomnę tylko, że kiedyś to Platforma, to premier ganił, zdaje się, Prawo i Sprawiedliwość za to, że tego typu argumentami, czy sięgają tego typu argumentacji w jakichś tam dyskusjach sejmowych. Kasia powiedziała wszystko. W moim przekonaniu trzeba się tego trzymać i ten argument ciąży i w dyskusjach politycznych nie powinien już nigdy w tej kadencji się pojawiać. Natomiast ja nawiążę do innego wątku informacji o pracach prezydenta. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za tą deklarację dotyczącą schroniska dla zwierząt. Myślę, że to jest bardzo ważny głos, że uspokoi te nerwowe nastroje organizacji zajmującymi się ochroną praw zwierząt. Rzeczywiście pomysł wyprowadzenia schroniska poza Poznań, jak rozumiem, który powstał jako pewna alternatywa dla grupy zainteresowanej nielokowaniem schroniska w okolicach Koblego Pola, był niezwykle groźny i absurdalny w istocie z ekonomicznego i nie tylko ekonomicznego, ale przede wszystkim z punktu widzenia ochrony zwierząt bezdomnych. Ja deklaruję jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, że ten zespół, o którym pan prezydent powiedział, zorganizuje i rzeczywiście dobrze, żeby wszystkie siły w Radzie Miasta miały tam swojego przedstawiciela. Prosiłbym być może, żeby ze strony pana prezydenta był albo urzędnik, albo być może jeden z wiceprezydentów, zdaje się pan Jakub Jędrzejewski zajmuje się gospodarką nieruchomościami, bo w czym rzecz? Żeby móc zrealizować inwestycje w budowę nowego schroniska, trzeba spiąć dyskusję z nowym inwestorem zainteresowanym zakupem nieruchomości przy ulicy Bukowskiej, a także z zainteresowanym tym, żeby schronisko z Bukowskiej się wyprowadziło. Stąd do tego zespołu pewnie powinien dokoptować albo dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, albo jeżeli oczywiście pan prezydent, czy któryś z wiceprezydentów znajdzie czas, to wiceprezydent. I z całą pewnością mogę zapewnić, że zespół ten i Komisja Gospodarki Komunalnej zorganizuje, czy wspomoże, wzmocni dyskusję na temat ulokowania schroniska. W moim przekonaniu najlepsza jest lokalizacja przy Koblim Polu, ale weźmiemy na siebie trud przekonywania mieszkańców. Tak jak zapowiadałem już wcześniej, chcemy zorganizować także wyjazd studyjny do Berlina, jeżeli będzie potrzeba, także do innych miast europejskich, w trakcie którego byśmy pokazali, jak schronisko, nowoczesne schronisko funkcjonuje. I będziemy przekonywali do tego, że to jest bardzo fajna, ciekawa, bardzo fajne, ciekawe sąsiedztwo. Także dziękuję, reasumując, za tę deklarację i przyjmuję w tym zakresie aktywność jako przewodniczący komisji będę działał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy ja nie o tym, ale też chciałem powiedzieć, że zgadzam się z panią Kasią Kretkowską, tylko w jednym się nie zgadzam. To znaczy uważam, że nie powinno w języku polskim być słowa w ciąży, bo to nikomu nic nie ciąży. Bardziej mi się podoba słowo w stanie błogosławionym, bo to jest jednak wspaniały stan, w którym jest kobieta. To, że jako mężczyzna powinienem zazdrościć to, że kobieta może urodzić dziecko i może być matką. Także że myślę, że to jest stan błogosławiony. Natomiast ja chciałem co innego. Panie prezydencie, znaczy ja przyjmuję to jako nie kolejną obietnicę, tylko jako rzeczywiście taki kierunek działania. Chodzi mi o Związek Miast Polskich. Związek Miast Polskich przez radnych...
Ale to może przy tej drugiej uchwale,
ale nie,
się
tak,
pomylą
ja, ale to jest do tego, co mówił pan prezydent.
Teraz
to
jesteśmy w punkcie informacji o
prezydentach. Tak, i pan prezydent nas informował, że widzi zupełnie inaczej działanie Związku Miast Polskich. Ja chciałem do tego się odnieść, że cieszę się, że pan prezydent widzi inaczej, ponieważ do tej pory Związek Miast Polskich był odbierany jako związek zawodowy prezydentów miast, którzy tam należeli, że oni głównie dbali o swoje jakieś tam pozycje w miastach, forsowali ustawy, które wzmacniały ich rolę wobec Rady. Natomiast rzeczywiście bardziej podoba mi się to spojrzenie, że tam jest wiele spraw do załatwienia dla miasta, a nie dla prezydenta jako jego pozycji w mieście i z tym się zgadzam. Bardzo się cieszę, że jest takie podejście. Mam nadzieję, że takie będzie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Beata Urbańska.
Tylko w odniesieniu za chwilę nasze panie, które dzisiaj są w stanie błogosławionym, przestaną być w tym stanie, zostaną mamami i chciałabym, żeby pan prezydent zwrócił na jedną rzecz tylko uwagę. Na pomieszczenie, w którym na dzień dzisiejszy można przewijać w Urzędzie Miasta dzieci, gdzie mamy mogą je karmić. To jest pomieszczenie, które się znajduje w toalecie, zaraz przy toalecie męskiej. Chciałabym, żeby pan prezydent poszedł zobaczyć, jak to wygląda i być może zastanowił się nad zmianą, nad poszukaniem nowego pomieszczenia, bo za chwilę będą przychodziły tutaj mamy i będą miały problem z karmieniem, będą miały problem z przewijaniem dzieci. Jeżeli to jest jedna radna, która była w zeszłej kadencji, czy dwie w ciąży, to korzystają z tego, co wiem, z gabinetu pana przewodniczącego. Natomiast za chwilę będziemy miały, tak przynajmniej słyszałam, cztery dziewczyny i zrobi się problem. Także tu już tylko sugeruję wejść, zobaczyć, jak to wygląda pomieszczenie i to jest dręczenie mam. Nie to, co się działo na sesji, tylko to, w jakich warunkach one mają przewijać i karmić swoje dzieci.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Nawiązując do tego wątku, który wzbudził największe zainteresowanie radnych i też deklarując bardzo dużą zgodność tutaj z panią radną Katarzyną Kretkowską, tylko z jednym się nie zgodził, kiedy powiedziała, że te poglądy pana prezydenta były staroświeckie. Otóż one były pseudonowoczesne, ponieważ 100 lat temu i rodzenie, i umieranie było procesem naturalnym. Działo się to w domu. Nie wzbudzało żadnych zdziwień, że to po prostu jest część życia. To druga połowa XX wieku i taka przesadna, nie wiem, przesadne uszpitalnienie czy umedycznienie naszego życia sprawiły, że to, co przez wieki było naturalne, nagle stało się czymś wymagającym opieki fachowego lekarza i generalnie zabrania czy to osoby rodzącej, czy osoby umierającej z domu do jakiejś instytucji. Także pamiętam też świętej pamięci Małgosię Neugebauer, która niewątpliwie, mając bardzo konserwatywne poglądy, zdecydowanie broniła tezy, że i ciąża, i poród jest stanem naturalnym, normalnym i tylko w wyjątkowych przypadkach wymagającym jakichś medycznych interwencji. Także to były poglądy pseudo-nowoczesne, a nie staroświeckie. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz pan prezydent. Bardzo proszę.
Odnosząc się do tej potrzeby tych pomieszczeń dla mam, to ja tylko też chciałem jakby dodać, że no pewnym problemem jest ten zabytkowy budynek, w którym funkcjonujemy. Mamy problemy z tym, żeby w tym budynku zrobić odpowiednią ilość toalet. Już o tym rozmawiałem. Ja w ogóle największy problem, który mam, to gdy odwiedza mnie jakiś ambasador czy tego typu osoba, to zawsze się stresuję, czy on będzie chciał pójść do toalety, czy nie i czy akurat ktoś, kto był przed nim, czy posprzątał po sobie, czy nie. To jest taki powrót do przeszłości. Ten sam problem kiedyś mieli rektorzy uniwersytetu, gdy odwiedzali ich zagraniczni goście. To już się wszędzie pozmieniało, natomiast tutaj niestety ta ilość toalet jest niewielka. Możliwości ingerowania w tym budynku są ograniczone. W toalecie tworzą się korki często, a jednocześnie jest ten problem właśnie tego, że te toalety są powszechnie dostępne i teraz oczywiście będę się starał, żeby te przyszłe mamy miały lepsze warunki do przewijania. Pójdę obejrzeć to pomieszczenie i tutaj jeżeli w związku z tym też mogę prosić o to, żeby właśnie iść w kierunku tego obiektu za bramką, żeby te warunki no, dla pracy poprawiać. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W związku z tymi pytaniami, które zostały zadane na poprzedniej sesji, a dotyczyły niektórych pozycji poprawek do budżetu i nie tylko. Czy mogłabym prosić o informację, czy uzyskam odpowiedzi na te pytania? Bo tam zadawałam pytania na poprzedniej sesji. Rozumiem, że mogę oczekiwać odpowiedzi na pytania, które wtedy padły. Ja wiem, że było tych pytań wtedy sporo, ale one są tam zapisane. gdyby mogła prosić o odpowiedź na nie, byłabym zobowiązana. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Urszula Mańkowska.
Szanowni Państwo, znaczy troszeczkę się czuję wywołana do odpowiedzi przez panią wiceprzewodniczącą Kretkowską. Postawiła mnie jako przykład tej przychodzącej mamy. Ja, panie prezydencie, chciałam podziękować za pana wypowiedź na ten temat, dlatego że być może była ona bardzo radykalna, być może była może troszeczkę za ostra. Natomiast ja w gruncie rzeczy wolę zatroskanie i wolę wzięcie pod opiekę kobiet w ciąży bądź w stanie błogosławionym do wyboru. Natomiast no, pominięcie tego faktu i tego ogromnego wysiłku, które trzy panie radne tutaj na sesji włożyły, to myślę, że był warty tego komentarza i tej uwagi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Jacek Jaśkowiak.
Pani radna, odnośnie tego pytania, czy odpowiedzi na te pytania, tak? Ja oczywiście możemy odtworzyć ten protokół i na tej podstawie tej dyskusji to odtwarzać, natomiast jeżeli mógłbym prosić, tak, o to, żeby te pytania, nawet w rozmowie takiej bezpośredniej ze mną, czy przy jakimś tam protokołowaniu, pewnie pewne kwestie w międzyczasie się mogły zaktualizować, bo to trochę czasu minęło, także gdybym mógł prosić, żeby te pytania Państwo zadali ponownie, bo tych pytań było bardzo dużo, to też była też dyskusja, to nie były tylko pytania, ale to była dyskusja i sądzę, że dużo łatwiej byłoby, gdyby te pytania zostały sformułowane w formie pisemnej, prostej, a ja w tym momencie oczywiście jak najszybciej na nie odpowiem. Także gdybym mógł o taką formułę prosić, bo też potem na pytania padały też z sali pewne dodatkowe pytania i teraz, jeżeli to będziemy odtwarzać z materiału w postaci nagrania, no to będzie na pewno to mniej czytelne niż w sytuacji, gdy będzie pytanie zadane, tak, a ja na nie odpowiem pisemnie. To byłoby mi dużo łatwiej.
Dziękuję. Pani radna Dodzic-Biskupska, Małgorzata Dodzic-Biskupska. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja chciałabym zwrócić tylko jedną uwagę. Jestem mamą świeżo upieczonego obywatela Poznania i to dla mnie też sesja budżetowa była nie lada wyzwaniem, żeby pogodzić kwestię karmienia dziecka i również tutaj jestem wdzięczna tym radnym w ciąży. To wcale nie jest tak, że to nie jest wyrzeczenie z ich strony, bo to wymagało od nich również sporo zaangażowania, ale ja mam tylko jedną prośbę. Dyskutujemy na temat ciąży i tego, jak się kobieta czuje w ciąży, kim jest już prawie 20 czy nawet pół godziny. Ja myślę, że nie byłoby takiego problemu, nie byłoby tej dyskusji, gdybyśmy wszyscy szanowali swój własny czas. I naprawdę zwróćmy uwagę na to, żeby się zabrać za dyskutowanie i rozpatrywanie uchwał, a nie szukanie zastępczych tematów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Jak najbardziej niezastępczym tematem, pani radna. Panie prezydencie, poprosiłbym o informację na temat decyzji o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę biokompostowni. W którym miejscu jesteśmy? Bo do Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej dość niepokojące informacje dotarły, no, docierały od mieszkańców już wcześniej, ale czym bliżej wydania tej decyzji, tym więcej tych informacji było i komisja podjęła stanowisko skierowane na wstrzymanie tej inwestycji, zbadanie tej sprawy. Wiem, że pan prezydent Wudarski zdaje się także zadeklarował wyjaśnienie tej sprawy. W międzyczasie zdaje się, że w zeszłym tygodniu została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Wiem, że to jest pewien ciąg zdarzeń, konsekwencja pewnych zdarzeń formalno-prawnych, ale chciałbym zapytać, w którym miejscu jesteśmy, jakie są plany prezydenta w tym zakresie.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Mam pytanie do pana prezydenta. Od 22 lat Fundacja EKOS, prowadząca też pierwsze liceum ogólnokształcące w Sparzędzu, organizuje dla dzieci i młodzieży Poznania i innych samorządów tutaj w Wielkopolsce dwa cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem konkursy: Złota Żaba i Złota Żabka. Złota Żabka dla uczniów szkół podstawowych, Złota Żaba dla uczniów gimnazjum. To jest konkurs i matematyczny, i polonistyczny, mający co roku setki uczestników w każdej z tych kategorii, setki, a czasami nawet i 2000. I dotychczas przez 22 lata ta inicjatywa była wspierana między innymi przez Samorząd Miasta Poznania. Z tego, co słyszę, po raz pierwszy tak się jakoś dziwnie złożyło, że nie wygrała konkursu grantowego. No, bardzo ładnie się to słyszy, że nie wygrała konkursu grantowego, ale co zrobić, żeby to działanie, które jest ze wszechmiar godne i wsparcia, i kontynuowania, a to przedsięwzięcie ze względu na ilość uczestników, zakres tego konkursu, to jest koszt około 40 tysięcy złotych, z czego miasto Poznań dokładało około 1/4, 10 tysięcy. W tej chwili organizatorzy, konkurs jest w marcu, nagle dowiedzieli się, że zostali z niczym. Czy jest jakikolwiek sposób, żeby temu zaradzić i czy taki sposób pan prezydent mógłby wskazać? Dziękuję.
Przypominam, że jesteśmy w punkcie informacji o pracach prezydenta. W związku z tym raczej proponowałem, żeby ten punkt, ta rzecz była w punkcie zapytania i odpowiedzi, bo to nie dotyczy tej materii w tej chwili. Pani radna Joanna Frankiewicz. A przepraszam, jeszcze dopowiem, tylko wtedy będą na sali zastępcy prezydenta, zwłaszcza ci, którzy odpowiadają za poszczególne dziedziny, więc myślę, że będą mogli odpowiedzieć. Pani radna wycofała. Bardzo proszę. W takim razie, ponieważ nie ma więcej zgłoszeń, zamykam punkt 16 i przed nami...